A teraz gościem Radia Wnet Maciej Kożuszek, szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
I dzisiaj porozmawiamy o dwóch, a o jednym temacie, bo tutaj nam starczy czasu, czyli o tym, czy w mediach społecznościowych panuje wolność, albo panowała wolność, wszystko ze sprawą Ilona Muska, który kupił Twittera i opublikował pewne dane, które pokazują nam, jak działały duże platformy mediów społecznościowych. No to co, panie redaktorze, znamy już prawdę o machinacjach algorytmów Big Techu?
Znaczy, wydaje mi się, że tę prawdę znaliśmy już wcześniej. Chyba nikt, kto używa tych mediów i ma poglądy bardziej konserwatywne, nie miał takiego poczucia, że no, to rozsądzanie tego, co jest dopuszczalne do publikacji, komu trzeba zasięgi ograniczyć, a kogo trzeba wprost ocenzurować, jest światopoglądowo neutralne. No, myślę, że co do tego wątpliwości nie mieliśmy. Kluczowa rzecz, którą opublikował Musk i za pomocą oczywiście dziennikarzy, do których trafiły wewnętrzne dokumenty Twittera i jest bardzo przydatna moim zdaniem, to zobaczenie sposobu myślenia ludzi, którzy decydują o tym.
Ale to jest zanim o tym, bo powiedział pan redaktor, że wszyscy widzieliśmy, że są takie mechanizmy, które jednych promują, innych nie promują, no ale w swoim filmie, który to opisuje, całą sytuację na kanale Kożuszek zza szafy, no podał pan redaktor dobry przykład, że jeszcze do niedawna, tydzień temu na Wikipedii shadow banning był określany jako teoria spiskowa. Mówiono, że ci, którzy uważają, że jednym się ogranicza zasięgi w mediach społecznościowych, a innych się promuje, to są jacyś osoby, które są nawiedzone i patrzą poprzez teorie spiskowe na rzeczywistość.
No tak, ma pan rację. Wiedzieliśmy, że Twitter ograniczył rozprzestrzenianie się historii o laptopie Huntera Bidena. Wiedzieliśmy o tym, że podjęto decyzję o usunięciu Donalda Trumpa po 6 stycznia ze wszystkich mediów społecznościowych. Znaliśmy szereg historii, ale właśnie wyszło chociażby to, że nie tylko ów shadow banning, dla tych państwa, którzy nie wiedzą, co to jest po prostu cały zakres narzędzi, które są chyba najskuteczniejszą cenzurą w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, bo osoba, która jest dotknięta tymi narzędziami, nawet czasem nie zdaje sobie z tego sprawy. Widzi, że jego wpisy na danym medium społecznościowym, czy w tym przypadku na Twitterze, jego tweety nie rozchodzą się tak, jak w przeszłości się rozchodziły, ale nie jest zbanowany, nie może dalej publikować, tylko po prostu te treści trafiają do mniejszej ilości odbiorców. Co ciekawe, na przykład doktor medycyny, nauk medycznych ze Stanfordu był ofiarą takiego shadowbanningu za to, że mówił, że być może lockdowny mogą mieć negatywne konsekwencje dla dzieci i młodzieży, oczywiście zamykanie szkół i tak dalej, o to jemu chodziło. I on został poddany takiemu trend blacklist, czyli innymi słowy jego tweety nie mogły się pojawiać w trendach na Twitterze. I nie tylko jest tak, że te mechanizmy istniały, one miały swoje nazwy, na przykład visibility filter, czyli filtr widoczności, prawda? Że ktoś jest poddany temu i to czego się dowiadujemy, to między innymi o tego, jak ci ludzie między sobą, którzy te decyzje podejmowali, bo te decyzje często w takich przypadkach politycznie szczególnie wrażliwych podejmowane były ręcznie, to znaczy ludzie, ci pracownicy Twittera między sobą się komunikowali, co zrobić, jak to zrobić, jakiego haka użyć w przypadku jakiej osoby. W przypadku na przykład tej historii z laptopem Huntera Bidena użyto takiego no, dosyć ogólnego przepisu o tym, że Twitter będzie ograniczał promocję materiałów, które pochodzą z hakowania. Czyli innymi słowy stwierdzono, że laptop Huntera Bidena został zhakowany i w związku z tym, przy czym jak się czyta te komunikaty wewnętrzne, to istota tego jest taka, że to nie jest tak, że zastanawiają się w pierwszym rzędzie, jaka zasada obowiązująca na naszej platformie została złamana. Zastanawiają się, jak zrobić to, co wiemy wszyscy, że należy zrobić, czyli ograniczyć zasięg tej osobie, usunąć z platformy tę osobę. Świetny przykład w tej piątej części tych Twitter Files został podany przez dziennikarkę Barry Weiss, kiedy po 6 stycznia zdecydowano się zablokować konto Donalda Trumpa. Oczywiście, jeszcze raz, moim zdaniem to zupełnie należy abstrahować od oceny, która jest w moim przypadku negatywna, zdecydowanie działania Donalda Trumpa w czasie 6 stycznia, po 6 stycznia i przed 6 stycznia. Natomiast Ciekawe jest to, że sama osoba, która potem zeznawała przed tą słynną komisją już do spraw 6 stycznia przed kongresem i przed tą komisją powiedziała, wszyscy wiedzieliśmy, że jeśli niczego nie zrobimy, w domyśle nie zablokujemy Donalda Trumpa, nie wyrzucimy wtedy ciągle jeszcze urzędującego prezydenta USA z Twittera, to zginą ludzie. Podczas gdy jak spojrzymy sobie, co napisała w tych wewnętrznych komunikatach, to Donald Trump opublikował po 6 stycznia 2 tweety. Jeden mówił o tym, że głosowało na niego 75 milionów patriotów. Drugi też był, mówiąc szczerze, zupełnie nieszkodliwy. I sama ta pani pisze w tych wewnętrznych komunikatach, że ona nie widzi tutaj żadnego złamania zasad Twittera. Czyli innymi słowy, kryterium, które się posługiwano, było właśnie takie, że jest to sytuacja ekstraordynaryjna, że choć żadne zasady nie zostały złamane, to my wszyscy w domyśle, my wszyscy, którzy się przecież zgadzamy, że Donald Trump jest najgorszym potworem, ludzie, którzy kwestionują oficjalną covidową narrację takich lekarzy jak dr Anthony Fauci, nawet jeżeli sami są lekarzami, są niebezpieczni i także doprowadzą do tego, że miliony ludzi umrą, to oni wszyscy jakby zakładali, że to jest ich zadanie, żeby w takiej sytuacji zapobiec. I to jest chyba największy problem, bo mamy do czynienia nie z regulowaniem debaty tak, żeby w tej debacie, nie wiem, nie było dziecięcej pornografii, treści nawołujących bezpośrednio do przemocy lub obrazów brutalnej przemocy, bo tu chyba wielu by się zgodziło, że musi być jakiś filtr na takich portalach, szczególnie, że dostęp do niego mają także osoby przecież niepełnoletnie i tak dalej. Ale stwierdzono, że po prostu pewne argumenty, pewne stwierdzenia są no, niedopuszczalne w tej debacie, no a fakt jest taki, że większość tych oczywiście pracowników tych kompanii Big Tech, odpowiedzialnych za to, jak działają te współczesne agory, czy jakkolwiek to nazwać, ma poglądy lewicowe i fakt, że Elon Musk przy wszystkich zastrzeżeniach, które można mieć do niego, kupił tego Twittera, co też można się zastanawiać dzisiaj, czy jednym z motywów utrudniania całej tej transakcji i rzucania różnych kłód pod nogi w dokończeniu tej transakcji nie był właśnie ten lęk o to, że te dokumenty wewnętrzne wyjdą. On uchylił rąbka trochę tajemnicy, który jest niepokojący, bo my tutaj nie mówimy tylko o pewnym światopoglądzie ludzi, którzy pracują w Big Tech, ale mówimy też o na przykład takiej sytuacji związanej jeszcze wracając, bo wydaje mi się, że to jest najpoważniejsza sytuacja z tych wszystkich do tej pory opisanych mimo wszystko, czyli ten Hunter Biden i jego laptop. Jim Baker, który pracował do roku 2018 w FBI, był głównym doradcą prawnym FBI, potem od roku 2020 został doradcą prawnym Twittera. I on w tych komunikacjach wydaje taką, że no nie wiemy, czy to zostało zhakowane, mniej więcej wypowiada się tak jak inni członkowie tej grupy. Natomiast warto tutaj być ostrożnym, no bo jednak prawda, to może mieć poważne konsekwencje. To jest o tyle ważne, że głównym pretekstem dla mediów głównego nurtu, żeby sprawą laptopa Huntera Bidena się nie zajmować i nie mówimy tu, żeby była jasność też, żeby wszyscy o tym to dobrze zrozumieli, nie mówimy tutaj o zdjęciach z prostytutkami, rzeczach obyczajowych, tylko mówimy o treściach maili, które tam zostały odnalezione, które wskazywało na to, że udział Joe Bidena, wtedy jeszcze kandydata, w robieniu interesów przez Huntera Bidena nie był wcale pasywny. Wręcz tam padają słowa, że 10% udziału w jakiejś tam spółce ma być dla the big guy, czyli dużego gościa w domyśle być może Joe Bidena. W każdym razie kluczowa, żeby ukręcić tej sprawie łeb, była opinia 50 byłych pracowników służb specjalnych z Jimem Brennanem, z Jamesem Clapperem na czele, czyli ludzi, którzy odpowiadali naprawdę na najwyższych szczeblach za amerykańskie służby i za bezpieczeństwo Amerykanów. I oni stwierdzili, że ta operacja ma wszystkie cechy operacji dezinformacyjnej rosyjskiej. Mówimy o artykułach na temat tego, co znalazło się na laptopie Huntera Bidena. Dlatego mu o tym mówię, że to jest tak, że wydaje się, że w tej sytuacji tą diagnozę o tym, że mamy do czynienia z czymś zupełnie wyjątkowym, że demokracja jest zagrożona, a nie tylko, że wygra kandydat, z którym my się nie w 100% zgadzamy, to takie rozpoznanie właśnie nie tylko ci szefowie Twittera odpowiedzialni za moderację tego przekazu tak zwanego, tego co tam można publikować, ale też właśnie reprezentanci służb specjalnych, członkowie mediów mainstreamowych, którzy też tą historię zlekceważyli. Ja nie wiem, czy ta historia wpłynęłaby na wynik wyborów prezydenckich, ale jasne jest to, że ci wszyscy ludzie podejmowali te decyzje właśnie na podstawie tego, że stwierdzili, że Donald Trump jest tak wielkim zagrożeniem, że normalne zasady transparentności, wolności prasy, no i pewnego rozliczania ludzi, którzy ubiegają się o najwyższe stanowiska w państwie, muszą zostać zawieszone. I wydaje mi się, że te zasady są zawieszane raz po raz i tym ludziom już po prostu weszło w nawyk stwierdzanie, że właściwie co chwilę mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, w której wyjątkowe środki są uzasadnione.
To panie redaktorze, więcej tych szczegółów na kanale Kruszek za szafę, ale jeszcze jedno pytanie, które idzie dalej niż już opublikowane filmy czy treści. Jakie to będzie miało reperkusje polityczne? Na ile jest tak, że w tej chwili nagle pewne maski opadły i ta debata dookoła Big Techu, ale dookoła tych powiązań wysokich oficerów służb specjalnych, właścicieli mediów społecznościowych i polityków demokratycznych zostały ujawnione i teraz debata publiczna będzie inaczej wyglądać w Stanach?
Znaczy, nie jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę tych właśnie powiązań, chociażby to, jak upolitycznione zostało FBI i za rządów Baracka Obamy i potem na początku nie przez samego Donalda Trumpa, ale było jakby no pozostałości właśnie tych urzędników mianowanych przez Obamę w przypadku tej tak zwanej Russia Gate, czyli rzekomej historii o tym, że Donald Trump miał być wspierany przez Rosję i tak dalej, to wydaje mi się był dużo grubszy kaliber, mówiąc szczerze. I to, jak się zachowywali ci ludzie tam, na przykład były dyrektor FBI James Comey powinien mieć postawione w moim odczuciu zarzuty kryminalne wprost i była bezpośrednia bardziej bliska koordynacja pomiędzy ośrodkami politycznymi, medialnymi i właśnie tymi będącymi w służbach lub będącymi na wylocie ze służb. I jeśli to nie wpłynęło na pewno przebudzenie, to tak zwane Twitter files na to nie wpłyną, dlatego że lewica dzisiaj lekceważy to, dlatego że tam rzeczywiście w sensie politycznym tam nikogo za rękę nie złapano. To znaczy, o jakiej sytuacji mówimy, że nazwałbym to złapaniem za rękę. Że koordynacja następowała pomiędzy członkami kampanii Bidena, pomiędzy członkami służb, na przykład w sprawie usunięcia Trumpa z Twittera. Tego nie ma. Oczywiście tam są odpowiedzi na różne żądania, na przykład kampanii Bidena, żeby usuwać pewne treści, ale są też, one oczywiście, ich jest dużo więcej, ale zdarzają się też odpowiedzi pozytywne na żądania ze strony kampanii prezydenta Trumpa. Więc jakby tutaj, tak jak powiedziałem, nie jestem zbyt wielkim optymistą, że to wpłynie, że to będzie jakieś przebudzenie, bo już słyszymy lekceważenie ze strony lewicowej tego, co zostało ujawnione, że to jakaś grupa prawicowych gwiazdeczek płacze sobie w rękach, że nie ma odpowiednich zasięgów na Twitterze, bo oni chcą być influencerami, a to przecież jest tylko Twitter i uspokójcie się, nikomu się nic strasznego nie stało, nikt nikogo, prawda, nie zabił, tak jak, nie wiem, zabito George'a Floyda na przykład, i tak dalej. Więc no, ten pancerz narracyjny, bym tak powiedział, który służy temu, żeby niewygodne fakty od siebie odsuwać, jest już na tyle mocny, że myślę, że i z tym sobie lewica poradzi.
No, ale od tej pory już nie można mówić, że media społecznościowe są sferą wolności i że każdy ma tam równe prawa. Znaczy,
nie można. Przede wszystkim pamiętajmy o jednej rzeczy, że ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że jak się nie podoba wam cenzura, to sobie załóżcie swojego Twittera, teraz mówią, że fakt, że Elon Musk przejął Twittera, co oni zawsze mówią, że to jest przecież prywatna firma i to właściciel ustala zasady, teraz mówią, że ktoś im zabiera ich wartość publiczną, jak rozumiem, prawda? I to jest też niezły przejaw tej hipokryzji, że jest płacz, że Elon Musk kogoś prowokuje i że to jest zagrożenie, no właśnie, dla amerykańskiej demokracji znowu i bez Twittera to oni sobie już teraz nie poradzą, chociaż zawsze śmieli się z prawicy, która też utyskiwała na to, że jest cenzurowana. No to jest zabawna. Czasem hipokryzja jest zabawna i w tym przypadku jest.
Ale ten uśmiech się kończy wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że to ma kształt na sprawy bardzo poważne, bo na politykę Stanów Zjednoczonych i na demokrację i wolność jako taką. Maciej Kożuszek był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia na zegarach. Godzina 9:01, czas na serwis informacyjny. Kończymy Poranek Wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i słyszymy się pewnie w czwartek. Do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, minęła godzina 9, jest wtorek, 13 grudnia. Zapraszam na Wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości w net.
Sejmowa komisja dzisiaj...